Słyszałem już takie głosy, że to zaczyna być manipulacja rynkiem ze strony Rosjan, bo to jest też dla nich na rękę, jeśli będą wzbudzać taki niepokój w Unii Europejskiej, na przykład dołując ceny zboża. Jak ogłosisz, że spora część tego towaru z tego rynku znika, bo jest objęta sankcjami, to wtedy faktycznie rynek może sam z siebie tak zareagować, że ceny pójdą w górę.
Piękne hasło, które widziałem jadąc ostatnio do biura, wiedząc, że to jest dzień, kiedy rolnicy jadą na kancelarię premiera: las i rola żywią. I trudno się z tym nie zgodzić. Żywią od lat i będą żywiły kolejne długie lata. Pewnie już nawet my nie zdążymy zobaczyć, jak się będzie to zmieniało. Natomiast jak widzisz dzisiaj rolników wychodzących na ulice europejskich miast, to ich rozumiesz?
Staram się przynajmniej, chociaż jak to zwykle bywa, hasła na takich demonstracjach zwykle są maksymalnie uproszczone i w związku z tym nie do końca pokrywają się z rzeczywistością. Natomiast, znaczy, to jest tak, że z jednej strony wydaje mi się, że to, co rolnicy demonstrują w Europie, nie do końca ma sens, ale z drugiej strony problemy, które leżą na dnie tego protestu, są rzeczywiste i faktycznie na ich miejscu też bym pewnie protestował.
Pogadamy o tym za chwilę, bo przygotowałem się dzisiaj jak nigdy. Sięgnijmy dna w takim razie z nimi. Dlaczego jest im niewygodnie? Dlaczego jest im źle? Dlaczego czują, że mają powód, żeby wyjść na ulicę?
Przede wszystkim dlatego, że rzeczy, które oni produkują i sprzedają, stają się coraz tańsze w ciągu ostatnich... No to już ponad rok trwa. Mamy bardzo wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi praktycznie o wszystkie surowce rolne, ze zbożami na czele. I te ceny spadają dlatego, że w momencie, w którym Rosja napadła na Ukrainę, bardzo mocno poszły w górę i wystrzeliły, tak jak ropa naftowa albo gaz wtedy. Wszystkie surowce wtedy bardzo mocno szły w górę, bo cały świat bał się o to, że za chwilę ten handel tymi surowcami może zostać sparaliżowany i będą gdzieś braki, dlatego to bardzo mocno podrożało. I potem to ciśnienie z tych rynków stopniowo schodzi aż do dzisiaj, tak? I te ceny się obniżają i tak właściwie ceny na przykład zboża wróciły dzisiaj w Europie do poziomów z 2021 roku, czyli właściwie można powiedzieć do normalnych poziomów, czyli ta cena jest taka, jaka powinna być, jaka wcześniej przez wiele lat była.
Czy mogę zadać kontrowersyjne pytanie już na tym etapie? Czyli rolnicy przez wojnę, no bo nie dzięki wojnie, Boże słowa, zarabiali więcej.
Nie wiem, czy zarabiali więcej, ponieważ właśnie to jest drugi powód, ten ważniejszy chyba, tego, że oni protestują. Bo przecież gdyby zakończyć temat na tym, że ceny wróciły do normalnego poziomu, to oni nie mieliby powodu do tego, żeby protestować. Natomiast jednocześnie z tymi cenami, wtedy kiedy wybuchła wojna, poszły bardzo mocno w górę wszelkiego rodzaju koszty tej produkcji.
W każdym biznesie.
Tak jak w każdym biznesie i w rolnictwie też. I problem polega na tym, że te koszty nie spadają w rolnictwie.
Tak jak w każdym innym biznesie.
Tak, natomiast w każdym innym biznesie ceny też nie spadają, a tutaj ceny tego, co oni robią, spadają bardzo wyraźnie. Jeśli ktoś miał pizzerię, no to koszty poszły mu w górę i podniósł cenę pizzy. Pizze dzisiaj są wyraźnie droższe niż 5 lat temu. No i po prostu operuje na wyższym poziomie, tak, nominalnie. Sprzedaje droższą pizzę i ma wyższe koszty. Rentowność pewnie ma
ale
taką samą.
Ale pomidory i cebulę bierze od rolników, którzy też mogą podnieść przez ceny pomidory i cebuli.
Nie komplikuj. Chodzi mi o to, że w tego typu biznesach podniosły się koszty i podniosły się przychody i mniej więcej wygląda to tak samo. A w biznesie rolniczym podniosły się koszty, ceny też się podniosły, po czym nagle zaczęły spadać. I najgorsze w tym biznesie jest to, że ten rolnik za bardzo nie ma kontroli nad tą ceną. Bo facet, który sprzedaje pizzę, ustala cenę pizzy. Jak ustali za wysoko, to wypadnie z rynku, ale generalnie on podejmuje decyzję. Rolnicy niespecjalnie mają taką możliwość, ponieważ ceny artykułów rolnych są z giełd po prostu na całym świecie i nic nie poradzisz na to, że tam jest trend spadkowy i że to leci w dół. Koszty im zostały na poziomie wysokim, spada im cena, w związku z tym rentowność im znika. I tak właściwie, gdyby byli normalnymi przedsiębiorstwami,
musieliby pewnie ogłosić upadłość.
Tak, musieliby ogłosić
albo
upadłość.
Albo restrukturyzację cokolwiek.
Ale z drugiej strony to jest produkcja żywności, więc oni nie mogą upaść, bo muszą produkować tą żywność, bo ludzie muszą jeść, tak? Nie mogą, bo wiesz, bo to jest problem, który dotyczy właściwie wszystkich rolników na świecie w tym momencie, bo te ceny są globalne i nie mogą wszyscy rolnicy nagle stwierdzić, to my przejdziemy do sektora usług, zostaniemy fryzjerami albo pójdziemy pracować w hucie i już nikt nie będzie tego rolnictwa robił, tak? No, czyli to jest jakby taki sektor, który jest bardzo wrażliwy i w związku z tym państwo się nim przejmuje, a oni, jak wiedzą, że się państwo nim przejmuje, no to mają taki motyw do tego, żeby protestować, bo wiedzą, że jak wyjadą tymi traktorami, to ktoś ich posłucha i oni sobie coś tam wynegocjują.
Wtedy. Czyli oni wychodzą na ulicę, żeby mi uprzykrzyć życie, ale żeby w ten sposób zwrócić uwagę rządowi, żeby ich wsparł subsydiami jakimiś, tak? Dobrze rozumiem? Że to jest jedyne wyjście dzisiaj, że oni są
właśnie
taki...
To jest właśnie druga część.
Oni są zawsze
tej
w takiej grupie specjalnej troski, w cudzysłowie. Nie? Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, dopłaty do rolników. Nie? I teraz wiem, że no, to nie są zawsze porównywalne biznesy do tych innych niż rolnicze, ale jednak zawsze oni wychodzą i mówią, musicie nam pomóc. Ja rozumiem to, co mówisz. Jeżeli na giełdach cena jest ustalona taka i nie inna, oni z tym nie będą dyskutować. Oni pojadą i oddadzą to w hurcie, no i muszą hurtownikowi oddać za konkretną cenę, nie mają na to wpływu. Ile ostatecznie te jabłka w tym spożywczaku na koniec będą kosztowały, czy to zboże będzie kosztowało, czyli ten chleb mój będzie kosztował.
Tak. Oni mają właściwie pole manewru jest takie, że mogą ewentualnie, jak im się nie podoba cena w skupie, to mogą po prostu nie sprzedać i czekać. No tak. Czekać w nadziei na to, że się trend zmieni i za chwilę będzie drożej. Tak?
Za chwilę będą mieli nowe zboże, daj Boże.
Tak, natomiast właśnie, to nie można czekać w nieskończoność, ponieważ te silosy trzeba opróżniać, jak się zaczyna nowy sezon. I w związku z tym oni to często robią, bo z różnych doniesień na temat tego, co się dzieje na tym rynku w Polsce, wynika, że faktycznie tak jest. Skorzystał na tym pisowski minister Henryk Kowalczyk, kiedy w pierwszych miesiącach po tym, jak wybuchła wojna i zaczynało się wlewać do Polski zboże z Ukrainy, rolnicy wtedy zaczęli protestować jeszcze bardzo tak elegancko i w sposób cywilizowany. Tak. A poza tym to był dopiero sam początek, to była zapowiedź problemów tak właściwie jeszcze, a nie sam problem. I oni mówili, żeby on coś z nim, z tym zbożem zrobił i on wtedy mówi,
czekajcie,
nie martwcie się, to nic takiego, my to wszystko tutaj ogarniemy. Jak wam się nie podoba to, że cena zaczęła spadać, to poczekajcie, bo potem będzie iść w górę i od tamtej pory ani razu nie poszła w górę.
Ale poszedł sobie minister.
I w momencie, w którym on to mówił, ceny zbóż były 2 razy większe niż są w tej chwili, a oni mu wtedy uwierzyli i czekali. Może gdyby mu nie wierzyli i wtedy sprzedali jeszcze za tą cenę, oczywiście już nie tak wysoką, jak oni by chcieli, ale jeszcze w miarę wysoką, zdecydowanie wyższą niż dzisiaj, no to wtedy zdążyliby też te przychody mieć troszeczkę większe. Generalnie ta ich płynność finansowa byłaby też trochę lepsza. Ale nie zmienia to faktu, że problem i tak by był, ponieważ ten trend wygląda na długoterminowy. No on już trwa drugi rok i nic się pod tym względem nie zmienia. I to jest dla nich obiektywny problem. Natomiast osobną kwestią jest właśnie to, czego oni się domagają, bo mi się wydaje, że to, czego oni się domagają, jest kompletnie bez sensu i
to
nie rozwiąże żadnego problemu. Bo oni się domagają, żeby zamknąć granicę z Ukrainą i twierdzą, że te zboża tanieją, kukurydza, różne inne rzeczy, dlatego że się wlewa import z Ukrainy, co jest kompletną nieprawdą. Od roku już w Polsce. Tak było w 2022, ale rząd Morawieckiego rok temu zamknął granicę przed importem zbóż z Ukrainy. I mimo to od tamtego momentu te ceny i tak poszły w dół o kolejne 30%, więc to nie jest przyczyna to,
no, ale
że
widzisz.
Zboże z Ukrainy. I więc te wszystkie numery pod tytułem wysypywanie zboża z wagonów na granicy jest kompletnie jest niemal
albo mówienie,
bez sensu.
Że to jest toksyczne zboże z Ukrainy
to już
i tak
w ogóle,
dalej.
Tak.
Putin siedzi na Kremlu, mówi: "No, dawaj,
słuchaj,
co tam jeszcze?"
Widziałem depesza w Bloombergu, że hiszpańscy rolnicy twierdzą, że zboże z Maroka jest toksyczne. Więc to jest popularny
idealne,
motyw,
tak?
Więc u nas jest toksyczne z Ukrainy, a tam jest toksyczne z Afryki Północnej.
Tylko, a gdyby nie Ukraina i ten problem, to wyglądałaby sytuacja globalnie dzisiaj inaczej? Bo jest jednak w tym proteście coś innego niż w innych protestach rolników w Polsce, że on jest europejski. Że ci wysypują zboże, tamci leją gnojówkę na policjantów w Brukseli czy w jakimś innym europejskim mieście, już nie pamiętam i to akurat w tym momencie jest nieistotne. Ale wszyscy wyszli na ulicę i protestują przeciwko temu samemu, czy po prostu uznali, że tylko wtedy będzie większy skutek?
Nie sądzę, żeby to było jakoś koordynowane. Po prostu wszyscy mają ten sam problem, polegający na tym, że ceny idą w dół coraz bardziej. A idą w dół, przyczyna jest prozaiczna, tak jak na każdym rynku. Jeśli cena spada, to znaczy, że podaż musi być większa od popytu. I tak właśnie jest na świecie. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że przy tych wszystkich zmianach klimatycznych, suszach, powodziach, pożarach, okazało się, że w zeszłym roku zbiory zbóż na świecie i tak były większe niż rok wcześniej i były jakieś chyba nawet rekordowo duże.
I przykładając logikę ekonomii, jak były większe, to musi być taniej.
No tak, no bo jest więcej towaru do sprzedania. A z drugiej strony ci, którzy tradycyjnie najwięcej tego zboża kupują w handlu zagranicznym, mają swoje problemy, mają swój własny kryzys, bo to są najczęściej kraje Europy, Afryki Północnej, Egipt i Bliski Wschód. A tam akurat trwa wojna Izraela z Hamasem. Huti strzelają w Jemenie. Generalnie jest cały region jest niespokojny. Egipt nie zarabia na kanale sueskim, bo statki boją się tamtędy przepływać, więc nie mają dopływu dolarów, a zboże kupuje się za dolary na rynkach międzynarodowych. W związku z tym z drugiej strony popyt z, ich z tamtej strony jest trochę mniejszy niż zwykle. Więc mamy kombinację wyjątkowo wysokiej podaży i niższego niż zwykle popytu, co daje taki efekt, że cena po prostu spada. Jeśli chodzi o tą podaż, największą rolę na świecie gra w tym momencie Rosja, która ma niesamowicie duże żniwa zbóż drugi rok z rzędu. Trochę ukradła Ukrainie jeszcze do tego, ale nawet gdyby nie ukradła, to i tak swoich własnych zbóż mają bardzo dużo.
Nie ma gdzie sprzedać. Tak?
I eksportują to i starają się to wyeksportować za każdą cenę, ponieważ zboża nie są objęte sankcjami. No. A oni muszą też finansować wojnę, tak? I eksport ropy naftowej czy gazu jest w przypadku Rosji trochę utrudniony. Omijają te sankcje, ale generalnie są tam jakieś przeszkody, ale w przypadku zboża nie ma tych przeszkód. Więc po prostu. A poza tym wydaje mi się, i też słyszałem już takie głosy, że to zaczyna być manipulacja rynkiem ze strony Rosjan, bo to jest też dla nich na rękę, jeśli będą wzbudzać taki niepokój w Unii Europejskiej na przykład,
zresztą
dołując ceny zboża, a zauważyli, że są w stanie to robić w tej chwili.
Kiedy dyskutowaliśmy o tym, na ile statki mogą wypływać z portów ukraińskich i transportować zboże, bo Afryka jest głodna i tak dalej, to zapominało się o tym, że Rosjanie dlatego to blokowali, dlatego tak walczyli, bo nie chodziło tylko o wysyłanie zboża z Rosji, z Ukrainy, tego ukraińskiego z portów na zajętych terenach, tylko Rosjanie dokładali właśnie tam swoje i chodziło im o to, żeby handlować po swojemu także. I to jest myślę tutaj bardzo, bardzo istotne.
No w każdym razie ta przyczyna jest globalna, dość przejrzysta. Po prostu jest bardzo dużo zboża wystawionego na sprzedaż, głównie ze strony rosyjskiej, i to zbija cenę. Stąd pojawiają się postulaty, żeby objąć sankcjami zboże rosyjskie. Tylko że to są postulaty polityków, a rolnicy mówią zupełnie o czymś innym na tych swoich wiecach. I tego zupełnie, tak jakby nie mieli wiedzy, skąd to się bierze, i cały czas tłuką o tej Ukrainie, co jest kompletnie bez sensu. A po drugie, domagają się ograniczenia Zielonego Ładu, tak, unijnego, który faktycznie, gdyby go wprowadzić tak, jak go zaproponowano, to on by jeszcze bardziej podniósł koszty w rolnictwie. Ale też czytałem takie analizy, że on bardziej by podniósł koszty tym największym gospodarstwom na zachodzie Europy niż w Polsce, więc de facto polskie rolnictwo zyskałoby na konkurencyjności w tym momencie, bo miałoby trudniej, ale oni mieliby jeszcze trudniej, więc relatywnie to byłoby na plus.
Mam dwie rzeczy jeszcze. Na razie skupię się na cenach, a później przejdę do tej drugiej, bo jak patrzę na to, o ile coś podrożało, to wiemy, że pszenica to jest albo podrożało, albo obniżyło swoje ceny o 40%. Żyto o 40%, mleko w skupie 15%, ale ziemniaki, tak, w ciągu roku. Ziemniaki podrożały i to jest jedno z tych niewielu warzyw, które poszło w górę 17%, i słyszałem, że akurat na to na przykład wpływ ma nie polityka, tylko sezon. I o ile zbożowo wyszło fajnie, to ziemniaki mają się tak fatalnie, że ci, którzy nimi handlują, także dla dużego biznesu, który korzysta z ziemniaków, już mu mówią, słuchajcie, w tym roku to będzie co najmniej 17% w górę. Więc trudno powiedzieć rolnikowi, który przez długie lata sprzedaje zboże, to teraz hoduj ziemniaki, sprzedawaj ziemniaki. Bo to jest
trudne. Wydaje mi się też, że nie ma dużego światowego handlu ziemniakami, tak samo jak jest duży światowy handel zbożem.
Okay.
Nie sprawdzałem tego, więc nie powiem na pewno, ale nie wydaje mi się, żeby były gdzieś kontrakty terminowe na ziemniaki na przykład. Są kontrakty terminowe na kukurydzę, na pszenicę, na soję, tak? Całą masę różnych towarów rolniczych. Na ziemniaki chyba nie. To jest chyba taki towar bardziej lokalny, wiesz? I w związku z tym to, co się dzieje na rynkach światowych, nie ma wpływu na ziemniaka. I dlatego on właśnie drożeje. Tak?
Może i tak.
Wiesz, widziałem też ostatnio raporty o tym, że są rekordowo duże pozycje ze strony funduszy spekulacyjnych na giełdzie w Chicago, największej giełdzie towarowej, na artykułach rolnych, i oni wszyscy grają na spadki. Więc to z jednej strony to może być właśnie manipulacja rosyjska, z drugiej strony obiektywnie jest większa podaż, a z trzeciej strony jeszcze dodatkowo dokładają się do tego spekulanci na rynku, co każe zastanawiać się, czy tak w ogóle powinno być, tak? Czy żywnością powinno się spekulować na giełdę.
No, giełda ma też to, chciałem powiedzieć, w zwyczaju, więc już zostanę przy tym słowie. Także jak mówimy o akcjach, no to spekulanci tam zawsze byli. Jak mówimy o zbożu, jakby odpowiedzialność jest zupełnie inna, ale czy oni się tym przejmują?
Pytanie, czy wszystko musi być na giełdzie? No, ale, czy nie powinno być taki szereg towarów, którymi się po prostu nie spekuluje na rynku?
No, ale tak? Kto by ustawał wtedy z ceny? Kraje między sobą jakoś, wiesz? Bo to jest... Okej.
Wiesz co, za chwilę do tego dojdzie, bo za chwilę ktoś ustali tym rolnikom jakąś cenę.
Ale poczekaj, jak ją ustali sztucznie, czyli inaczej niż na giełdzie, no to no, ktoś będzie musiał to wyrównać.
No tak, giełda musi być, żeby był punkt odniesienia, tak, to prawda, rzeczywiście. No, dlatego też giełdy istnieją, bo generalnie z istnieniem giełd wiąże
się dużo. O walucie audycja idealnie pokazywała, no jak mam wycenić plusów, sobie dolara albo euro, właśnie tak, jest jakiś punkt do odniesienia. Więc tutaj o tym myślę, no ale zanim dojdziemy do tego...
Można by z drugiej strony powiedzieć, parafrazując znane hasło, żywność prawem, nie towarem. Tak,
Zaraz będziemy szukać rozwiązań, ale chciałem o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, bo mnie drażniła ostatnio, kiedy jechałem tutaj, stałem w korku wywołanym protestami rolniczymi, to był akurat kolejny dzień, i pod hasłem rolnicy kryje się już każdy właściwie dzisiaj. Komu się coś nie podoba, tak, wychodzi na ulicę. No, Lasy Państwowe, historia, jedziemy. Tak. Solidarność zadymiarska, ta w tym wydaniu, w którym jest teraz, dawaj, jedziemy autokarami. Możemy blokować, możemy zrobić zadymę, jedziemy. I nagle ten protest stał się, nie chcę mówić modny, ale jest do kogo się przypiąć. I to też jest siłą rzeczy wykorzystywane w tym
proteście. No tak, i robi się z tego taki wehikuł polityczny oczywiście, tak, który być może z tymi faktycznymi rolnikami ma coraz mniej wspólnego, tak stopniowo, tak, powoli, no.
Bo wiesz, żebyśmy my stojący w tych korkach umownie rozumieli dlaczego, no to zakładam, że ta nasza audycja w tym pomaga. Słuchajcie, oni mają powód, żeby wyjść, bo ich ceny są takie, a nie inne. Jest to inny rodzaj biznesu.
Czy oni stracili biznesowy sens prowadzenia swojej działalności, gdyby zostawić to tylko wolnemu rynkowi? Tylko, że musi być jakaś interwencja. Pytanie tylko, jak ją zrobić?
No właśnie, tylko jak podepniemy pod to politykę, zaczyna nam się to rozjeżdżać. Ale właśnie, interwencja. Interwencja oznacza, że jakoś ten problem trzeba będzie rozwiązać i... Czy to prawda, że wiele wskazuje na to, że no, siłą rzeczy trzeba będzie im jakoś dopłacić? To będzie interwencyjny skup zboża?
Tak,
na przykład
tylko,
na skalę europejską?
Tak, tylko że z tego co widzę, to premier Tusk i inni przywódcy różnych państw starają się iść w tą stronę, żeby to Unia dopłaciła. Mhm. A nie my. No bo dlaczego mamy wydawać z własnego budżetu, skoro Unia może ze swojego budżetu wydać, prawda? Więc to zwłaszcza, że i mam wrażenie, że temu też może troszeczkę służyć to podbijanie tych kwestii ukraińskich, chociaż one nie mają sensu w tym proteście, bo kwestie otwierania i zamykania granic to jest sprawa Brukseli, Unii Europejskiej, więc tutaj jakby jest uzasadniona pretensja w stronę Brukseli. Wy coś zróbcie, bo to jest wasza domena, tak? To są wasze decyzje, my tutaj nie możemy nic zrobić, więc wy to zróbcie. Coraz głośniej mówi się o tym, żeby objąć sankcjami zboże rosyjskie, i to faktycznie mogłoby podziałać, bo wiesz, można dawać rolnikom pieniądze, rekompensaty, wyrównywać, tylko że to jest doraźne i to nie usuwa źródła problemu. Tak? Źródło problemu by zniknęło, gdyby ceny zaczęły iść w górę na tych rynkach po prostu. Tak? I wtedy znów ta działalność stałaby się rentowna. I jak ogłosisz, że spora część tego towaru z tego rynku znika, bo jest objęta sankcjami, to wtedy faktycznie rynek może sam z siebie tak zareagować, że ceny pójdą w górę. Tylko że oczywiście trzeba o tym pamiętać, bo z jednej strony można się ucieszyć, że znikną problemy rolników i oni pewnie też im się nie chce przejść tymi traktorami, jeździć w te i we w te, i pewnie też woleliby już przestać protestować, bo to trwa już dość długo. Ale też z drugiej strony trzeba o tym pamiętać, że oczywiście to, co im przywróci rentowność, jednocześnie troszeczkę nam podkręci inflację też, tak? No bo to będzie trochę droższa znowu żywność w sklepach. Tutaj jakby widziałem różnego rodzaju sondaże, że większość Polaków popiera rolników w ich protestach.
Zabrakło pytania, czy jeżeli dzięki temu żywność będzie droższa, to wciąż będziesz ich popierał.
No właśnie, bo tutaj jednak oczywiście politycznie można się solidaryzować. Natomiast jeśli spojrzymy na to, że tu jest producent, a tu jest konsument tak naprawdę, no to interesy producentów i konsumentów w tym momencie są ze sobą sprzeczne. Więc jeśli pomożemy tym producentom, to troszeczkę na tym stracą konsumenci, bo będą musieli płacić drożej.
No choć po drodze zakładam, że jak oni jadą z tym swoim zbożem czy z tym swoim mlekiem do hurtownika, to zanim czy jabłkiem od tego hurtownika to trafi do mojego sklepu, to jest parę marsz, czule mówiąc,
no tak,
które spokojnie
tak. No,
sprawią, że ta cena będzie zupełnie inna finalnie.
No tak, ale ci poczetnicy też pełnią swoją rolę i jeszcze nigdy nie zrobił systemu bezpośredników. Oni po coś na tym rynku są, chociażby po to, żeby rolnik mógł spokojnie zająć się swoją robotą i nie zajmował się szukaniem detalicznych odbiorców swojego towaru, bo to byłoby bez sensu. Więc ci pośrednicy są konieczni w tym systemie. A skoro są konieczni, to muszą pobierać marże, żeby sami też na czymś zarobić.
Napisałeś, komentując ten protest, że albo rolnicy będą oszukani, albo będą przekupieni. Co to znaczy?
Albo sami zrezygnują.
Albo zrezygnują.
Co raczej nie wchodzi w grę, bo są pod ścianą. No, oszukani to znaczy, że ktoś im coś obieca, a potem tego nie dowiezie. Ale to też nie sądzę.
Obieca, żeby tylko...
Tak, żeby zgasić. Na przykład powie, jadę do Brukseli z postulatami, wy tutaj już kończcie ten swój protest, bo załatwimy coś w Brukseli, i oni skończą protest, po czym w Brukseli nic nie zostanie załatwione. Więc to się raczej nie wydarzy, bo zawsze mogą wrócić, tak? Więc zostaną przekupieni, czyli dostaną pieniądze. Tylko pytanie teraz, skąd te pieniądze będą? Czy będą z Warszawy, czy będą z Brukseli? Wydaje mi się, że większe szanse są na to, żeby były jednak z Brukseli. Bo jeśli chodzi o nasz budżet, to jest w nim cała masa różnych innych rzeczy, które akurat teraz trzeba robić. Tak, trzeba wydawać pieniądze na zbrojenia, bardzo dużo pieniędzy. Daliśmy podwyżki nauczycielom, urosła płaca minimalna, chociaż to nie jest akurat wydatek z budżetu. No ale generalnie mamy dość duży deficyt. Ja wiem, że można mieć jeszcze większy deficyt oczywiście. Nie ma tutaj jakiegoś napisanego w księgach mądrych limitu, do którego może dojść deficyt i powyżej którego już nie może. Może być znacznie większy. Natomiast generalnie to nie jest dobry moment na to, żeby mnożyć kolejne wydatki, nawet takie dla rolników. Więc łatwiej i lepiej z naszego punktu widzenia by było, gdyby to zostało zapisane na konto Unii Europejskiej i pewnie są na to szanse, bo wiesz, w Unii Europejskiej jest kampania, bo są wybory do Parlamentu Europejskiego, więc Komisja Europejska, Ursula von der Leyen chce być szefową komisji na następną kadencję. Pewnie się zgodzi w ramach swojej kampanii na to, żeby dolać rolnikom.
Rzeczywiście, tak jak już nieraz konkludowaliśmy w tej audycji, nakłada się kilka różnych sytuacji geopolitycznych na to, co się dzieje z rolnikami. Kanał Suezki, dlatego jest drożej, bo tak jak powiedziałeś, nie mają dolarów, żeby móc kupować zboże, więc tego zboża, ta górka rośnie. Plus bardzo dobre zbiory, ale ja wiem, że mamy marzec, ale nim się obejrzymy, będą wakacje i będą kolejne zbiory i zobaczymy oczywiście, na co natura pozwoli, ale znów to ze zbożem nie jest tak, że można sobie przechować na kolejny sezon. Fajnie, żeby ono pracowało i żeby było upłynione wtedy, kiedy zostało zebrane, bo to wtedy jest najświeższe. I najlepsze i tak dalej.
I wiesz, generalnie z jednej strony widząc, że sytuacja faktycznie jest trudna i rozumiejąc to, że faktycznie w takiej sytuacji trzeba tym rolnikom jakoś pomóc, bo nie można pozwolić na to, żeby oni wszyscy nagle zbankrutowali, bo to będzie jeszcze gorzej wtedy. Ale z drugiej strony też fajnie by było, gdyby oni też troszeczkę wykonali pewnej pracy intelektualnej i żeby zobaczyli, jak działają rynki, jak funkcjonują rynki, na których oni się de facto znajdują. Że można sobie zawierać na tych rynkach kontrakty z zabezpieczonym poziomem ceny, żeby potem nie być zaskakiwanym za 2 miesiące, że ona nagle spadła, tak? I że facet w skupie już nie chce zapłacić tyle, ile chciał płacić 2 miesiące temu, tylko mniej. Także istnieją różnego rodzaju instrumenty, całe instrumentarium, które pomaga w tym, żeby z większym sukcesem zarządzać biznesem rolniczym, bo to jest biznes, tak? To jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Ono jest specyficzne, przedsiębiorstwo.
Szczególnie patrząc po Polsce, to zależy od skali, nie? Bo jak jesteś małym rolnikiem, który ma ileś tego swojego zboża, no to możesz wykonać ten ruch intelektualny, o którym mówisz, zrozumieć, jak to działa, ale generalnie zostajesz tylko z tą wiedzą, no bo przecież nie zaprotestujesz sam, nie powiesz w skupie.
No tak,
to ja
ale
ci teraz...
taki mały rolnik też musi to wszystko komuś tam sprzedać, tak? A jak jest mały, to pewnie ma jeszcze mniejsze zasoby finansowe do tego, więc ma krótszą płynność, więc krócej mu się skończą, szybciej mu się skończą pieniądze w ramach kryzysu. Więc tacy mali może właśnie tym bardziej powinni tego dopilnowywać lepiej. Bo tak jak zostali zrobieni przez tego ministra Kowalczyka 2 lata temu w konia, no to mało kto ich tak... Chociaż to też pewnie było niechcące ze strony tego ministra, przecież on nie chciał im robić krzywdy. Natomiast po co go było słuchać w takim momencie, to ja nie wiem. Więc sami sobie wtedy troszeczkę tej krzywdy rolnicy
trochę
zrobili.
Tak, wtedy podejrzewam, pozycja też mówiła. Nie?
Niefrasobliwością. Tak.
Z drugiej strony tak patrzę sobie na ten protest i narzekam, że stałem odrobinę dłużej w jakimś korku, ale mam wrażenie, że on jest dzisiaj tak regulowany, że oni stoją, blokują drogę, schodzą, że to nie jest jeszcze taki protest, który wkurzy takie masy, które dołączą się do rolników i powiedzą temu rządowi: zapłać im, bo chcę jechać spokojnie, albo zapłać im, niech zejdą mi z drogi. Więc to jeszcze nie jest na tej granicy. Nie wiem, jak daleko swoją drogą jest do tego, ale mam takie poczucie właśnie patrząc na te ostatnie autokary z Lasów Państwowych, z Solidarności, że jest fajnie, że się dzieje, możemy się dopiąć i ewentualnie na tego Tuska, w naszym przypadku, w naszym kraju, na Tuska ponarzekać, bo z Rafałem, kiedy usiedliśmy w studiu i zanim włączyliśmy kamery, mówiliśmy o takich banerach, które w Warszawie się pojawiają w różnych miejscach. To są takie bardzo typowe miejsca, z mojej przynajmniej perspektywy, gdzie widzę różne hasła. Czasami kibice Legii, czasami jeszcze inni, a teraz niedawno widziałem hasło Tusk do roboty, chcemy CPK, a dzisiaj popieramy rolników. Ten sam format, to samo hasło, zakładam, że to jest w miarę zorganizowana i idąca w tę stronę rzecz.
No na pewno od strony politycznej jest to pierwszy raz od momentu przejęcia władzy przez Koalicję Obywatelską. Taki moment, który można próbować eskalować, żeby doprowadzić do pierwszego kryzysu politycznego tej nowej koalicji większościowej i tym, którym się wydaje, że zyskaliby na tym politycznie, no to oni pewnie będą robić wszystko, żeby faktycznie ten konflikt zaogniać, żeby, broń Boże, go nie kończyć. No. Natomiast to jest taka jakby nakładka na ten faktyczny problem rolników, bo oni faktycznie mają w tym momencie problem.
Panie Rafale, dziękuję za dziś.
Dziękuję.